Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Wywiad z człowiekiem.
Witam Państwa serdecznie, mówi Paweł Kęska. Co tydzień staram się przedstawić Państwu kolejną, ważną, choć czasem zupełnie niepozorną, ludzką historię. A dziś zapraszam Państwa do spotkania z człowiekiem, którego historia, którego życie jest kluczem nie tylko do zrozumienia ludzkiej godności, ale też do zrozumienia historii Polski, polskiej wolności, polskiej solidarności, do historii nas samych. Będzie to opowieść o księdzu Jerzym Popiełuszce. Opowieść wyjątkowa, przedstawiona na kilkadziesiąt głosów świadków życia i świętości tego niepozornego chłopaka, kapłana, który zmienił Polskę.
Dzisiejszemu spotkaniu naszemu modlitewnemu przewodniczy ksiądz Jerzy Popiełuszko z Warszawy.
Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy.
Starał się o sprawy ojczyzny, o sprawy nas wszystkich. Błagam was, byście tego człowieka, który sercem ojczyzny jest, jego umysłem, byście go uratowali. Pamiętajcie, że w was jest siła.
Prokurator, który doprowadził, poprosił mnie, wiedząc, że ja księdza Jerzego znałem, o oświadczenie się, czy rozpoznaję, czy to jest ciało księdza Jerzego. Muszę powiedzieć, że ja nie byłem nawet możliwości z całą pewnością rozpoznania, czyje ciało właściwie leży, czy to rzeczywiście jest księdza Jerzego.
Naszą opowieść zaczynamy od korzeni, od miejsca urodzenia. Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w małej wsi Okopy na Białostocczyźnie. W miejscowości tej do lat 60. nie było, proszę Państwa, prądu, więc uczył się jeszcze przy lampie naftowej. Codziennie pokonywał kilka kilometrów, żeby dojść na mszę świętą do kościoła. Zanim zaczęły się lekcje, był ministrantem. O Alku Popiełuszce, ponieważ zanim zmienił imię na Jerzy, miał na imię Alfons, opowie jego siostra Teresa i jego brat Józef.
Miłym, dzielnym był chłopcem. I tak co postanowił, to musiał to dokonać. On codziennie przychodził na tą mszę świętą. Czy śnieg, czy deszcz, czy tego, to on zawsze szedł. Tam wyróżniał się, może nie wyróżniał się niczym tam. No taki był sobie, że koleżeński, to na pewno był koleżeński i tego. Szkoła po szkole trzeba było do pracy. Krowy napaść, coś posprzątać, coś po tego. Tak jak wszystkie dzieci byli.
Tak jak każdy dzieciak, tak jak brat z bratem, tak każdy, tak i my byliśmy. Razem wychowywaliśmy, razem bawiliśmy się, razem krowy paszliśmy. Nieraz tak paszliśmy krowy, czy tam to takie ołtarzyki robił, związane z kościołem. On chodził do szkoły, do Suchowoli. On zawsze szedł pierwszy. Gdzieś o 6 wychodził, bo żeby gdzieś na 7 do kościoła, bo w dom się służył. Najwięcej mszy miał wysłużonych. Dostał nagrody, takie lyżwy. U nas nie było, że w niedzielę, żeby nie pójść do kościoła. My musieliśmy być na mszy świętej, czy to śnieg, czy zamieć, czy mrozy, czy to musieliśmy być na mszy świętej. Mama co powiedziała, to musiało być posłuszeństwo i to robiliśmy, to mama mówiła.
Począwszy od babci, od dziadka, też byli bardzo pobożni. Czas wojenny, to jeszcze mama nieraz jeszcze opowiadała, jak przyszli, bo tam Ruskie chcieli zamieszkać. Zresztą mieszkali, bo nie miało tam nic, nikt do powiedzenia. Masz pokój dać i mieszkać. Mieszkali. No i tam obraz wiszą Matki Boskiej. Kazali mamie zdjąć. Ona powiedziała, że nie zdejmę. No i zdejmijcie sami, ja nie zdejmę. Taki opór był właśnie. Tak jak potem ksiądz Jerzy w wojsku nie pozwolił sobie zdjąć medalika i taki miał obrączkę, różaniec, na którym się modlił Przecież też tam cierpił przez to.
Ale Chłopiełuszko, co ciekawe, nigdy nie uczył się specjalnie dobrze, zawsze był uczniem trójkowym, chociaż uczył się wiele, ale nie miał specjalnych talentów. Był normalny, można by powiedzieć, chociaż jednak trochę bardziej niż inni uduchowiony. Po maturze Alek Chłopiełuszko postanowił pójść do seminarium warszawskiego. Z prośbą o przyjęcie do seminarium napisał podanie, a brzmi ono tak. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Wyższego Metropolitalnego Seminarium w Warszawie. Prośbę swą motywuję tym, iż chcę zostać księdzem, ponieważ mam zamiłowanie do tego zawodu. Po rozpoczęciu nauki, zaraz po obu czynach, Alek Chłopiełuszko wraz z kilkoma kolegami zostaje wzięty do przymusowej służby wojskowej w jednostce wojskowej dla kleryków w Bartoszycach i jedzie tam wraz ze swoim przyjacielem, z którym razem rozpoczynał naukę seminaryjną, z księdzem Wiesławem Wasińskim.
Bartoszyce, 66 rok. Pierwsza jednostka w Polsce, tak zwana klerycka, gdzie byliśmy właśnie już skomasowani z całej Polski. Oficer, łącznik między jednostką naszą, a głównym zarządem politycznym Wojska Polskiego. I kiedy pytaliśmy, jak możemy walczyć, bo mamy takie uposażenie, że to jest absolutnie żadnym przygotowaniem do w razie odpierania ataku, on powiedział wtedy tak. Jesteście ofiarą nieporozumienia między episkopatem a rządem. I drugie, niesamowicie wymowne, nie chcemy, żebyście wy zrezygnowali z kapłaństwa. Chcemy, żebyście byli księżmi lojalnymi. Już wiadomo, o co chodziło. Zaczęliśmy wtedy gwizdać. No to powstań, baczność, rozkaz trzeba wypełnić, bo inaczej pierwszego lepszego z brzegu wezmą, zgnoją w więzieniu. Pozbawiono nas możliwości modlitwy wspólnotowej. I tutaj wychodzi cała rola Jurka Popiełuszki. Chłopaki, nie dajmy się złamać, bo przegramy wszystko. Pilnował wspólnej modlitwy różaniec. Większość kleryków łączyła się w tej modlitwie, ale byli tacy, którzy mówią, jeżeli my mamy później latać i męczyć się, to lepiej wyjść. Tu zawsze w akcję wchodziła nienawiść tychże przełożonych. Ogromny krzyk. Jeden z kaprali tak wrzeszczał ciągle. O co chodziło? O psychikę. Można coś wytrzymać do pewnego czasu. Kiedyś była taka sytuacja, mieliśmy apel wieczorny i sprawdzano stan, kolejno odlicz, po kolei czy się zgadza stan, czy ktoś gdzieś na lewiznę nie uciekł, gdzieś na tę lewiznę, na czym polega, do kościoła, do spowiedzi, do komunii świętej. Jurek nosił na palcu, tak jak noszą obrączki, Jurek nosił różaniec, zdjąć. Rozkaz. Nie zdejmę. Rozkaz w wojsku był bezwzględnie do wypełnienia. Jeżeli nie, to już kary nawet prokuratura wojskowa mogła skazać żołnierza za odmówienie rozkazu. Pyta się Jurek, dlaczego mam zdjąć? Bo możecie sobie uszkodzić palec na zajęciach. A obywatel, porucznik ma obrączkę i się nie boi, że uszkodzi palec? Zawsze uchodził jako ten, który demoralizuje swoją postawą religijną innych żołnierzy. Nie było czasu, żeby on miał po kolacji czas wolny. Meldował się u oficera. Akurat oficerem dyżurnym był jego dowódca plutonu, Kat. Niesamowicie, nawet tę czapkę to sobie tak wygiął na wzór tych SS. Tak się w tym lubował jakoś i takim katem być, jakby mógł, to by strzelał bez skrupułów. Godzina po 12 w nocy otwiera się drzwi oficera, bo na tej samej kondygnacji był pokój oficera dyżurnego. Patrzę, Jurek wychodzi. Z bronią, zmęczony, po prostu tak zmaltretowany, bardziej psychicznie niż fizycznie. Biorę od Jurka broń, bo nie dał już rady pójść do piwnicy, do magazynku broni. Zaniosłem tę broń, a Jurek mówi, jestem wykończony. Przywódca. Jego trzeba utemperować. Jurek był bardzo mizernym. Był bardzo wątłym. Chucherkiem takim po prostu. Ja miałem kategorię A, bo byłem mocny. Jurek miał kategorię C, czyli z pewnymi ograniczeniami. Jak on to wszystko przetrzymywał, nie wiem. Nawet pod względem psychicznym. No wiara. Tym promieniował i tym chyba bardzo wielu z nas pomógł. Między innymi ja jestem tego przedstawicielem. Dbanie o więź sakramentalną, kiedy jesteśmy na warcie garnizonowej, poza jednostką, mamy zmianę odpoczywającą. Między innymi z Jurkiem akurat byliśmy razem. Jurek mówi, słuchaj, chodź, wyskoczymy do kościoła. To był już wieczór, ciemno. Za takie opuszczenie warty, tak mogli przyłożyć, że najczęściej wychodził wrak z tego więzienia. Pod strachem, ale widzę, że to ma wartość wyższą. Ale dzisiaj dopiero ja widzę, co to miało, jakie to miało znaczenie. Opuściliśmy pokryjomu, wyszliśmy i biegiem przez te ogródki działkowe poszliśmy do kościoła, może na plebanie, poprosiliśmy o spowiedź, komunię świętą i biegiem powrót do jednostki. To była komunia. Ona nas kosztowała. I tego ten człowiek uczył swoim życiem. Skąd on to miał? Z rodziny prostej, bardzo prostej pochodzi.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko po wyjściu z wojska kończy seminarium duchowne. Zanim to się jeszcze stało, to wskutek wojska właśnie bardzo poważnie zachorował. Mówiono nawet, że jest w stanie agonalnym. Modlili się za niego wszyscy klerycy. Został wyświęcony na kapłana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i zaczął swoją normalną, codzienną posługę w małych podwarszawskich parafiach. Najpierw była to parafia w Ząbkach, potem parafia w Aninie. Jednym z jego parafian, chłopcem w tym czasie, był pan Ryszard Walczak.
Kilkukrotnie spowiadałem się u księdza Jerzego. Uderzało mi to, że ten spokój, ta pokora, ta wyrozumiałość w stosunku do młodego człowieka i taka pokorna podpowiedź, a dlaczego to, a dlaczego tamto, nie można było znaleźć, nie było słowa jakiejś uwagi takiej ostrej, czy potępienia, bo to źle robisz i tak dalej, tylko dlaczego tak, pójdź taką drogą.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko był zwyczajnym chłopakiem, wikarym podwarszawskich parafii, lubił samochody, jeździł motorem, lubił też bardzo podróżować, słuchał zespołu Manhattan Transfer, lubił życie. O tym, jaki był, opowiadają ksiądz Grzegorz Kalwarczyk, Joanna Sokół, Karol Szadurski oraz Marek Chmielewski.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko był średniego wzrostu, szczupły. Jak się z nim rozmawiało, wiele razy się uśmiechał, miał jakieś takie żarty. Mówiono mi, że jak spotka takiego kumpla, który pali papierosy, to miał swoje w zapasie, żeby poczęstować. Nie był takim, jak to się mówi, zagorzałym palaczem, ale papierosy z sobą nosił.
I mówię, to pan jest księdzem? Uśmiechnął się, tak. A dwie godziny rozmawialiśmy o różnych sprawach i w ogóle się nawet nie zająknął, nie tego. No nie miał ma się rozumieć koloratki. Miał ciemny garnitur, pamiętam, i ciemną chabrową taką polo koszuleną. Mówię, to niemożliwe. Mówi, dlaczego? Po pierwsze, pan jest za młody. Przecież, żeby być księdzem, to trzeba mieć tak. Szkoła średnia, matura. No zgadza się? No tak. Mówię, studia, no ile trwają? Moje trwały tyle. Wyciągnął wizytówkę. Ja paliłam klubowe w tamtym czasie i pewno tak, jak ksiądz palił DS-y. Takie były papierosy DS-y.
Jak z bratem się tak żyło i rozmawiało, nie było żadnego dystansu. Jest urlop. Urlop ksiądz musi wziąć. Sierpień. Gdzie pojedziemy? Chodźcie, pojedziemy nad Bug, na ryby. Tak zasypiało się gdzieś tam koło 12 w nocy. No i tyle, co zasnęliśmy i słyszymy dzwonki, dzwonią. O Boże, ależ się musiała trafić ryba. Wszyscy z tych namiotów wyskakujemy, wędy ściągamy. Puste, nie ma nic, puste, nie ma nic. Taki zgrybus, to był wysoki brzeg na tym. Skoczył z tego brzegu niżej przy wodzie i pociągał za żyłki. I te dzwonki dzwoniły. Myśmy z góry skręcali. Śmiechu było co niemiara, a piwo kupione w Peweksie smakowało niebiańsko.
Wyszedł taki drobniutki sobie. Chłopaczyń. No młody człowiek, drobniutki. Nigdy nie był potężnej postury. Zaprosił mnie, porozmawialiśmy. Ja w ogóle wtedy nie myślałem, że ja tam zostanę, no bo oddałem te pieniądze. No, wydawało mi się, że się moja rola skończyła, no więc na pożegnanie, no mówię, to żegnam księdza i to jak dziś pamiętam, nie żegnam, pan tu przecież wróci.
Będąc na jednej z parafii, ksiądz Jerzy Popiełuszko ciężko zachorował. Od tej pory nie mógł być już nawet wikariuszem, był rezydentem, ale został duszpasterzem pielęgniarek, później duszpasterzem studentów medycyny. Między innymi odpowiadał za posługę medyczną podczas pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, w Warszawie. I tak płynęło jego zwyczajne życie. W tym czasie mieszkał na wieży w kościele świętej Anny, gdzie warunki mieszkaniowe były niespecjalnie dobre, a ponieważ on był chorowity, to szukano miejsca, gdzie mógłby zamieszkać w lepszych warunkach. Takie mieszkanie się znalazło w parafii świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie przeprowadził się 20 maja 1980 roku. Tego właśnie roku wybuchła Solidarność. O tym, jak ksiądz Jerzy znalazł się w strajkującej Hucie Warszawa, mówią Karol Szadurski i ksiądz Grzegorz Kalwarczyk.
Niedziela 31 sierpnia na sali BHP, sala Laboratorium Centralnego, taka była, zgłosił się Jan Marczak, robotnik, Jacek Lipiński z żądaniem, żebyśmy wydali zgodę na zaproszenie księdza, który odprawiłby mszę, bo jest niedziela. Chcemy czwarty dzień strajku uczestniczyć w mszy świętej. I oni rozbiegli się po okolicznych parafiach. Księża w pierwszej chwili odmówili przyjścia do Chudy, bo tłumaczyli się tym, mówiąc prawdę, że każdy z nich co godzinę odprawia mszę niedzielną. Udali się na ulicę Miodową do siedziby prymasa.
No i ksiądz prymas wysłał swojego kapelana, księdza Bronisława Piaseckiego, żeby poszukał jakiegoś księdza, więc on tak pomyślał, że najbliższy jest kościół świętego Stanisława Kostki, tam jest więcej księży, to kogoś tam znajdzie. No i napatoczył się ksiądz Jerzy. On mówi, chętnie to zrobi, ale muszę zapytać się, jakie jest zdanie księdza prałata Teofila Boguckiego, był proboszczem. No i ksiądz prałat Teofil się zgodził.
No jeżeli tak, no to jedź do Huty. To ty jedź do Huty. A tutaj w Hucie w międzyczasie robotnicy zrobili ołtarz ustawiony na bruku ulicy tuż przy bramie głównej Huty. Także ksiądz Popiełuszko, kiedy przekraczał bramę Huty w sutannie, rozległy się gromkiem brawa. Był zaskoczony tymi brawami. Był pełen obaw wcześniej, idąc do Chudy, bo nigdy nie był w Chudzie w żadnym zakładzie przemysłowym i myślał, że biją dla kogoś innego i odwrócił się, myśląc, że może jakiś biskup, właśnie ten od Wyszyńskiego prymasa idzie, ale nie szedł. Spowiadał robotników. Wiem, że po każdej mszy wracali radośni, uśmiechnięci, jakby z nich spadł ten ciężar, który, co dużo mówić, no, to były zawsze obawy i był strach, bo nie wiadomo było, jak się ten strajk, czym się ten strajk może skończyć. I w tym wszystkim razem z nami brał udział ksiądz Popiełuszko. No, był tutaj często, przeżywał z nami te ciężkie, trudne chwile. Robotnicy wnieśli postulat, by ksiądz Popiełuszko został naszym kapelanem. Ksiądz się na to zgodził. Mogę powiedzieć, że nie było tygodnia, żeby nie był dwa razy u nas w tej siedzibie. Poznawał się z tymi robotnikami, zaprzyjaźniał się i miał wspaniałą łatwość nawiązywania kontaktów. Wspólny język znajdowali błyskawicznie. Nie było żadnego dystansu pomiędzy świeckim robotnikiem a duchownym.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko bardzo zaangażował się w Solidarność. Zrozumiał, że jest to jego droga życiowa, jego powołanie i misja. Wstrząśnięty był z pewnością, kiedy wprowadzono stan wojenny, Solidarność zdelegalizowano, a jego przyjaciół z Huty pozamykano do więzień i internowano. Wtedy rzucił się w wir pomocy, uruchomił taką akcję, dzięki której rodziny hutników i oni sami, nawet w więzieniach, mogli otrzymywać pomoc. W ogóle to miejsce, ta plebania parafii świętego Stanisława Kostki, stała się wielkim centrum wszelakiej pomocy charytatywnej. Mówią o tym pani Elżbieta Murawska, pani Grażyna Dobrzyńska, pani Joanna Sokół i pan Jerzy Szóstko.
Ja sobie nie przypominam, żeby on kiedyś kogoś zlekceważył. Ważny był każdy człowiek, który do niego przyszedł. Ten człowiek.
Ale on wciąż miał tłumy ludzi. 24 godziny był na nasłuchu, jak to się mówi, u Pana Boga, na służbie. I ktokolwiek przyszedł do niego o którejkolwiek godzinie i kimkolwiek był, to on w czym mógł, to pomagał. A jak nie mógł, to miał swoich tak zwanych aniołów. Problemy były różnorakie. Ktoś chciał popełnić samobójstwo, ktoś chciał zlikwidować ciążę.
Puk, puk, siostra. Zakonna. Proszę księdza, co mam robić? No przyszedł biedny, bez butów, bez... Ksiądz Jerzy, buty, sweter, koszulę, wszystko, czy to się przyda, i tylko się martwił, czy to będzie dobre. To siostra mówi, ale nie, to za dużo, no to może jakiś inny ksiądz ma tego. No nie mam, mówi, kupiłem sobie, jeszcze nie miałem. Chodził Starek, kupił sobie jakieś, bo już musiał, jeszcze nie zdążył pochodzić, ale już ktoś się tego mówi, no przecież nie oddam tych, no mówi, tych starych, no to nowe. Ksiądz nie pytał o wiarę, przekonania, nie. Kobieta, mężczyzna, stary, młody, wszystko jedno. Dla księdza się człowiek liczył, jeśli idzie o pomoc.
Jestem u księdza Jerzego, ksiądz mówi, coś taki zatroskany jesteś, taki jakiś nieswój, co z tobą się dzieje? Ja mówię, słuchaj, no nie stąd, nie zowąd, chłopak mały, od razu strzelił. 38 i raptem 42 i chłopak nie ma w czym chodzić, a w ten czas był kryzys z obuwiem, w ogóle nie tylko z obuwiem, ale ze wszystkim. No, co się martwisz, będzie miał w czym chodzić i swoje buty włoskie, takie wspaniałe, piękne buty daje. Ja mówię, nie, ja tych butów nie przyjmę. Słuchaj, ja ci daję polecenie jako ksiądz i masz te buty wziąć, zanieść do domu i synowi dać. No i nie miałem wyjścia, musiałem wziąć.
Pomoc z jednej strony materialnej. Warto sobie zdać sprawę, że ksiądz Jerzy był niezmiernie wrażliwy na drugiego człowieka i na jego potrzeby, ale rozumiejąc te potrzeby, rozumiał też przede wszystkim, że to są potrzeby duchowe. Żyjąc w lęku, w zastraszeniu, bez poczucia wolności, w poczuciu poniżenia, życie staje się dramatyczne i nieznośne. Dlatego zaczął odprawiać msze święte za ojczyznę i tych, którzy cierpią dla niej najbardziej, czyli właśnie internowanych. Taka pierwsza msza miała miejsce 28 lutego 1982 roku. Mówią Marek Chmielewski, Karol Szadurski, mecenas Maciej Bednarkiewicz oraz Katarzyna Soborak.
W lutym była pierwsza msza za ojczyznę, którą już odprawiał ksiądz Jerzy. To dziś pamiętam, nabity kościół, na zewnątrz ludzi jeszcze też sporo było. Po ścianach ciekła para z tych oddechów ludzkich. To było widać, te stróżki, jak kościół nabity taki, że tam na balkonie i to wszędzie byli ludzie. No i na zewnątrz jeszcze wstali. Ponieważ się w kościele to nie mieściło, no więc to dosyć szybko na balkon wyszło odprawianie mszy. W zasadzie w marcu, w kwietniu to już był prawie komplet. To już wtedy było te kilka czy kilkanaście tysięcy ludzi na takich mszach.
Msze, gdzie ksiądz w sposób charakterystyczny dla siebie, takiej przemiany, jakby nim się działa, zmienia mu się ton głosu. Na równy, wyrównany, poważny, spokojny, dobitny, no, napiętnował zło, które w stanie wojennym się tu rozpowszechniło w Polsce.
To, co on robił, że było to nadprzyrodzone. Znałem księdza Jerzego na co dzień. On bywał u nas w domu, rozmawialiśmy w różnych sytuacjach. Bardzo lubił zupy, jakie robiła moja żona. Przychodził, siadał, rozmawiał. I nie, to nie jest nie tylko ocena moja, ale żony też. Myśmy zdawali sobie sprawę, że rozmawiamy z człowiekiem prostym. Prostota jego, nie w sensie negatywnym, ale była taką prostotą wyrażaniu myśli, może czasami zasobem słów. W takiej rozmowie, którą mogłem obserwować na co dzień. I potem przychodził ten jeden dzień w miesiącu, ale przychodziło do tej homilii i nagle ja słyszałem innego człowieka. Człowieka, który miał zbudowaną fantastycznie frazę. Był spokojny. Fantastycznie dobierał słów, dobierał tonacji, dobierał powagi do problemów, które poruszał. No, ja żyję słowem, więc naprawdę mówię to z pełnym uznaniem i nawet mogę powiedzieć z zadziwieniem. Być może w jego osobowości było coś takiego, że on przeżywał tak mszę, ale dla mnie nie ma wątpliwości, że Duch Święty go trzymał za rękę. Od początku tych jego mszy za ojczyznę prezentował program Zło dobrym zwyciężaj. A trzeba wiedzieć, że to on mówił do 10 tysięcy ludzi. Potrafił, mówiąc, zaprezentować taki program pozytywny, że nasza reakcja na to, co się dzieje, nie była reakcją nienawiści, konfliktu, chęci zbudowania płaszczyzny sporu. A władza rozpuszczała wiadomości, jakoby Solidarność szykowała się do rozliczenia. Ten program księdza Jerzego był dla nich bronią najsilniejszą przeciwko nim. Również i do ludzi wierzących docierało, że to, co ten ksiądz mówi, nie mieści w sobie żadnych elementów nienawiści. Co miesiąc na tym przy miał zawsze coś takiego do powiedzenia, żeby ludzi uspokoić, dać nadzieję, budować siłę taką autentycznie chrześcijańską. Miał udzielający się spokój. To, co mówił, było spokojem i cel, dla którego mówił, też był spokojem. Co my mamy robić, na czym to dobro ma polegać, wierząc w to, że to zło, które otaczało czy zalewało wtedy, pod wpływem tego dobra jednak ustąpi. Na pewno ksiądz Jerzy był dla nich najtrudniejszym przeciwnikiem. Tego oni nie mogli znieść.
Kiedy śpiewano pieśń Pójdź do Jezusa i dochodziliśmy do słów Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, no przynajmniej ja oblewałam się żywnymi łzami, bo tak my jesteśmy na tej mszy świętej. No jest no, taka wolność, prawda? Słyszymy poezję, słyszymy słowa wspaniałe, możemy się modlić nieskrępowanie i tak dalej i wychodzimy, prawda? I zastajemy inny świat.
Te kazania były transmitowane, nagrywane, emitowane przez korespondentów wielu stacji zagranicznych, ale były także masowo przegrywane z magnetofonu na magnetofon przez zwyczajnych ludzi i w tysiącach egzemplarzy wędrowały po domach, po blokowiskach w całej Polsce. Dlatego też taki miały potężny zasięg. Ten zasięg i to znaczenie dostrzegała Służba Bezpieczeństwa i władze komunistyczne, które zrozumiały, że w tym miejscu, na Żoliborzu, w tym kościele, odbudowuje się stłamszona energia Solidarności. Ksiądz Jerzy przez mszę za ojczyznę egzorcyzmował ludzi, ich głowy, ich emocje i oni odzyskiwali nadzieję. To było niebezpieczne. Mówią Elżbieta Murawska i Karol Szadurski.
Od pewnego momentu wiadomo było, że to nasze środowisko jest inwigilowane. Ale ksiądz Jerzy zabronił nam poszukiwania donosicieli wśród nas. Po prostu zabronił. Zdając sobie sprawę z tego, że oni są. Przecież my byśmy się zagryźli wtedy. A ksiądz Jerzy powiedział nie. Nie wolno. Widać było, że jest mu trudno. Nie obnosił się z tym. I starał się ochraniać ludzi. Po prostu to było w momencie, kiedy już wiadomo było, że to nie są żarty, naprawdę nie są żarty.
Leci zapalnik z cegłą przez okno. W kraty montujemy całodobowe. Pełnimy dyżury. Ci schodzą z nocnej zmiany rano, przyjeżdżają do księdza i zostają u księdza. Potem przychodzą ci z drugiej zmiany, zmieniają tych. Gdzie pojedziemy z tobą, to już wcześniej ubecja jest, wszystko wiedzą. Oczywiście cały czas podsłuch, w mieszaniu to były takie podsłuchy u księdza, że jak przyprowadziliśmy kolegę elektronika z aparaturą do pomiaru natężenia fal, to dzwoniło w każdym miejscu. Radioodbiornik, który miał częstotliwości milicyjne i ubecy. Oni nas posłuchiwali, myśmy ich posłuchiwali. Dowiedziałem, że to już nie ma rady, nie ma tego. Do Jerzego składam mu życzenia imieninowe. Jest takie zdjęcie, kiedy on wącha gerbery i jest poważny taki. A ja mam ten tekst, sobie przypominam. Dziękuję ci za odwagę, ale proszę o rozwagę, bo to już było szał złości. Potem za chwilę się pojawiają już ataki Urbana z Moskwy, tutaj lecą. Ilu pobitych, ilu zabitych. To się skończyły dla nas czas. Musimy go chronić, jak powiedział. No i zredagowałem tekst i napisałem do prymasa. Ten tekst podpisało nas się 5-6 chyba. Zawiozłem.
Ksiądz Jerzy był po rozmowie z kardynałem Glempem i powiedział nam, że właśnie, że był, że i że ksiądz kardynał zaproponował mu wyjazd do Rzymu na studia. Powiedział, ja się nie zgodziłem, odmówiłem. Na co ja odruchowo powiedziałam, no i masz rację. I do tej pory nie mogę sobie tego darować.
Ta presja staje się coraz silniejsza również na Episkopat Polski, również na Kurię Archidiecezjalną Warszawską. To wszystko nie zdaje egzaminu i ksiądz Jerzy wciąż odprawia swoje msze za ojczyznę, przywracając Polakom nadzieję. Poddawany jest też coraz silniejszej presji. Wobec niego wszczęte jest śledztwo, zostaje oskarżony, podrzuca mu się materiały, ładunki wybuchowe, prasę nielegalną, wzywa się go na dziesiątki przesłuchań, jest z nim coraz gorzej. O tym, jak rozumiał tę sytuację, mówią Joanna Sokół, Jerzy Szóstko, Marek Chmielewski, Grażyna Dobrzyńska, Ligia Urniarz-Grabowska.
I nic tego, nic owego, ksiądz Jerzy mówi. Jeszcze trochę i wy mnie zostawicie. Coś takiego, jeszcze trochę i wy mnie zostawicie. Zostanę całkiem sam, was też przestraszą. Pamiętam, że Waldek zwolnił, ja z tyłu. Waldek mówi, Jurek, co ty mówisz? Ksiądz mówi, no nie widzicie, co się dzieje. Ja sobie nie bardzo zdawałam z tego sprawę, jak on to widział. I ja tego nie widziałam nawet. Ludzi wzywali, nachodzili, rewidowali, przestraszali. Ludzie się odsuwali. Kiedyś rozmawiamy o odwadze. Ksiądz Jerzy mówi, ja jestem od tego, żeby ludziom służyć, a nie żeby mnie służono. Nie upilnujecie mnie, mówi. Nie upilnujecie. Będę szedł z zakrystii na plebanie. To niejednokrotnie powtarza. Doskoczy ktoś, wsadzi nóż w plecy. Potem powiedzą, że to wariat. Nie upilnujecie mnie. Jak będą chcieli mnie zniszczyć, zabić, to zrobią.
Był temat pogrzebu, niby ni stąd, ni zowąd. I mówi, ty mnie pochowasz. Ja mówię, proszę księdza, ksiądz jest młodszy, ja jestem starszy. Ksiądz mnie pochowa. Ksiądz Jerzy przyczuwał. przeczuwał, że mogą go zabić. Ale zawsze to potwierdzał, że jestem przygotowany na wszystko. Wiedział i był przygotowany.
On wiedział, że to, co podejmuje, jest bardzo trudne, że to jest ponad jego siły, wchodzenie we wszystkie środowiska, zaradzenia wszystkim biedom ludzkim, wszystkiemu temu, co się działo w ojczyźnie, uzależnieniom, które nas parły z zewnątrz, od strony wielkich mocarstw. A on mówił tak, ja muszę mówić prostym językiem do wszystkich. Ja będę mówił prawdę i za tą prawdę jestem gotowy oddać wszystko. Wiem, że mogę cierpieć, a ja mówię, ty zginiesz, bo oni cię po prostu zniszczą, żebyś przestał mówić. Zdaję sobie z tego sprawę i podejmuję ten trud. Może tak się nie stanie. Ja mówię, zobaczysz, ja znam przykłady, że zamykali usta na zawsze i bardzo cierpiały te osoby. Gotowy jestem. Chrystus też cierpiał. Chrystus też zginął za prawdę. Nie zostawi tych ludzi, z którymi współpracuję. Oni mnie potrzebują, bo chcę im rozdawać chleb, który da im moc. Mam tą nadzieję, że dobro, Bóg jest silniejszy od największego zła i że dobro zwycięży. I że to wszystko się stanie dzięki temu, jeśli ludzie zrozumieją, w czym są problemy. I jeśli staną się odważni, zjednoczą się, to wygramy. Mówi, boję się tylko cierpienia.
Ta noc, kiedy byłam się pożegnać z nim, do 3 w nocy chyba tam siedziałyśmy. I to była rozpaczliwa ta rozmowa, bo wtedy do mnie dotarło, jak jest groźna ta sytuacja i jak ta pętla się już zacisnęła wokół niego. I jak on powiedział tak, przecież wy nawet jakbyście nie wiem jak mnie chcieli pilnować, ja wiem, że te dyżury ustalacie i tak dalej, nie jesteście w stanie. Tak się stanie, jak się ma stać. Ja nie ucieknę przed tym. Czy rozumiesz? To jest coś, co jest ponad naszymi możliwościami. Myślę, że oni sobie już zaplanowali, że ja muszę zniknąć. Jestem dla nich jak taka zadra.
Powiedziałem mu tak, słuchaj Jerzy, za dużo robisz im kłopotów. Oni cię zabiją. Tak nawet takie słowa powiedziałem, a on powiedział, że więcej nieraz można zrobić po śmierci niż za życia.
18. To było jakieś dziwne spotkanie. Tam zwykle to kocioł był, kiedy nikogo nie było. Jak pojadę z tobą, pojedzie Antek, pojedzie Mietek. I on mówi, nie, nie pojedziesz, zostań. Pilnuj dzieci. I skończyła się dyskusja, ale i prawdę mówiąc, pierwszy raz na mnie ksiądz Jerzy, no tak huknął to. I się zrobiło raptem strasznie cicho, no bo no co potem można powiedzieć. On mówi, wiesz, pewnie głodny jesteś, mówi, ja coś ukroił chleba. Usiedliśmy tam i właściwie nie rozmawialiśmy. Zjadłem to wszystko, wiesz, jak ja już chyba pójdę do domu, bo właściwie nie bardzo było co siedzieć. Wychodzę i tutaj już w tej części, ja nie wiem, objęliśmy się jakoś tak. No ja nie wiem, on jakby się żegnał. No umówiliśmy się na sobotę. W sobotę go nie było. No, po 25 latach go zobaczyłem, jak była ekshumacja.
Streszczając bardzo pokrótce tą historię, można sobie zdać sprawę, w jak niepozorny sposób od dzieciństwa człowieka i od podstawowych wartości, których uczy matka, dochodzimy do sytuacji wstrząsającej, w której na tym niepozornym człowieku skupia się sytuacja władz komunistycznych ogromnego kraju, ale także Episkopatu Polski. Ba, Jan Paweł II wie o księdzu Jerzym i zna jego historię. Obserwują go korespondenci, dziennikarze, ludzie wiary i polityki zza wielu granic. Ksiądz Jerzy wobec tej całej presji, jaka na nim ciąży, nie poddaje się. 19 października 1984 roku odbywa podróż do Bydgoszczy, do duszpasterstwa ludzi pracy, gdzie mówi swoje ostatnie publiczne słowa, które są treścią rozważań tajemnic bolesnych różańca.
Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Idea, która potrzebuje broni, by się utrzymać, sama obumiera. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona. Idea, która jest zdolna do życia, podbija sobą. Za nią spontanicznie idą miliony. Solidarność dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach, z różańcem w ręku, przy polowych ołtarzach, upominała się o godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. O te wartości wołała bardziej niż o chleb powszedni. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy.
Te dźwięki, ten krzyk, ten płacz, to, drodzy Państwo, jest reakcja na wieść o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, która została ogłoszona w kościele świętego Stanisława Kostki, gdzie od momentu jego porwania cały czas trwały czuwania i modlitwy i skupiało się tam bardzo wiele osób. Potem ciało księdza Jerzego, które, jak wszyscy wiemy, zostało wyłowione z Wisły na wysokości Tamy we Włocławku, zostało przewiezione do Białegostoku, tam była sekcja zwłok kapłana, następnie zostało ono przewiezione do Warszawy, a tu odbył się pogrzeb. Jeszcze jeden ważny, drobny obraz. Noc po przywiezieniu ciała księdza Jerzego do kościoła świętego Stanisława Kostki przed pogrzebem, mówi pani Katarzyna Soborak.
No i trumnę postawiono w prezbiterium. Ludzie natychmiast ustawiali się daleko, daleko, długie, długie kolejki. I tak ludzie szli, szli, tacy zamyśleni, spłakani z przeżyciem. Przechodzili koło tej trumny ze łzami w oczach. To była niesamowita sceneria. A później jeden z księży, który tutaj był 10 lat w parafii, ksiądz Kazimierz Gers, opowiadał mi, że wszystkie konfesjonały były, prawda, oblegane w kościele. W związku z tym ustawili konfesjonały wokół kościoła. Było bardzo dużo konfesjonałów. I ksiądz Gers mi mówił, że on nazwał tę noc nocą cudów. Żeby, jemu się wydawało, tak przynajmniej to oceniał, że to chyba najwięcej ksiądz Jerzy mógł zdziałać właśnie tej nocy. Bo spowiadali się ludzie, którzy raz, że bardzo długo nie byli u sakramentu pokuty, ale też byli po stronie tych morderców. Oni też wykonywali różne złe rzeczy. I ci ludzie klękali i się spowiadali. 3 listopada już się odbył pogrzeb. No, ocenialiśmy, myśmy tak ocenili średnio, że to 600 tysięcy ludzi, niektórzy mówią, że milion.
Wiemy wszyscy, że ta historia kończy się beatyfikacją księdza Jerzego Popiełuszki, która miała miejsce w 2010 roku. Czy tak naprawdę nie kończy się, bo czekamy na kanonizację, świętym i błogosławionym jest się po to, tak sądzę, żeby wskrzeszać wciąż Ewangelię w ludziach i nieść światło. Ta historia to jest ta żywa historia. Ci ludzie żyją, mówią, pamiętają i mówią do Państwa, i mówią do mnie, abyśmy dalej nieśli i tą opowieść, i to, co się w niej kryje, najpiękniejszego, Ewangelię. Do usłyszenia, mówił Paweł Kęska.
Georgius Popiełuszko, presbiter et martyr, assidus et indefessus Christi testis, qui malum bono devicit, usque ad sanguinis effusionem, beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum diem devicesima octobris, qua in celum est natus, in locis et modis iure statutis quot annis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die tertio mensis mai, in solemnitate Regine Poloniae, anno Domini bis millesimo decimo, pontificatus nostri sexto, Benedictus Papa decimus sextus.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.